włosów, a nie złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Te 10 wersetów poruszają kilka bardzo istotnych dziedzin naszego życia. Może ten pierwszy werset, który przeczytałem, jeszcze raz go powtórzę, przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Ja myślę, że niejednokrotnie słyszeliśmy z tego miejsca usługi, prośby, przypomnienia o tym, że życie człowieka wierzącego między innymi jest to życie modlitwy, życie rozmowy z Bogiem, szukania oblicza Bożego, tej zamkniętej komory, gdzie człowiek wylewa swoją duszę przed obliczem najwyższego Boga. Myślę, że wielu z nas przez Słowo Boże to zostało upomniane, abyśmy pamiętali w modlitwach. Znajdziemy wiele wskazówek biblijnych, gdzie Biblia nas mobilizuje, chce uaktywnić właśnie w tym życiu modlitwy, tego ciągłego szukania oblicza naszego żywego Boga. Ostatnio, kiedy z żoną mieliśmy możliwość rozmawiać z pewnym małżeństwem, którego doświadczyła, małżeństwem wierzących ludzi, którzy doświadczyli w swoim życiu, że tak powiem, pewną tragedię, i dostałem takie pytanie, mówi, dlaczego dwukrotnie przez Ducha Świętego, kilka lat wstecz, kilkanaście nawet lat wstecz, Bóg mnie upominał, mobilizował, przypominał mi, abym się modlił, aby trwał w modlitwach, dlatego że doświadczę w swoim życiu bardzo wielkich trudności, wielkich problemów, wielkiego doświadczenia i mobilizował mnie do przodu. Skoro jeżeli Bóg tak to zaplanował, skoro Bóg tak to wszystko ułożył, to te moje modlitwy, tak jakby chciał powiedzieć, nie do końca mają wpływ na to, co Bóg chciałby zrealizować. Myślę, drodzy, że nie do końca tak to jest. Dlatego, że Pan Bóg nigdy nie planuje w naszym życiu, że my będziemy grzeszyć, że my będziemy odstępować od Boga, że będzie brakować mi chęci do modlitwy, do czytania Słowa Bożego, że będę w nawiązaniu do poprzedniego tematu na przykład nieposłuszny i mógłbym wiele, wiele takich rzeczy mówić. To nie jest to, że Bóg zaplanował, że ja będę grzeszył, bo Bóg i tu Słowo Boże mówi, że Pan Bóg chce. To jest cel, to jest zamiar Boży, aby każdy jeden człowiek mógł przyjść do poznania prawdy. Ale myślę, że Pan Bóg, znając to, czego my nie wiemy, czego my nie jesteśmy w stanie rozpoznać, my możemy mówić o tym, co było wczoraj, co było przedwczoraj, jeżeli pamiętamy, co było kilka lat temu. Możemy mówić o dniu dzisiejszym, o tej chwili, w której się znajdujemy, ale nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie jutrzejszy dzień dla nas. Oczywiście snujemy pewne plany, modlimy się, układamy sobie jakoś to życie, ale tak naprawdę w każdym momencie, w każdej chwili może być nić naszego życia przerwana. Ja myślę, że ta siostra przypomnę, która wracała ze zjazdu młodzieżowego jadąc do Warszawy, nie planowała, że po drodze ona zginie w wypadku samochodowym. A jednak stało się, zniknęło jej życie, odeszła do Pana. Kiedy czytamy słowa, które swego czasu Bóg powiedział do Kaina, one rzucają dla nas pewne światło. Bóg nie powiedział, Kainie, ja zaplanowałem i wiedz, że ty zgrzeszysz. Ale Bóg powiedział, Kainie, u drzwi twego serca czyha grzech, ale ty nad nim masz panować. Pan Bóg wiedział, co jest przed Kainem. Kain może nawet sobie nie do końca zdawał sprawę, do czego się posunie, jak zakończy się jego życie. A Bóg, znając, wiedząc to, co jest przed nami, co nas spotka, co będzie jutro, pojutrze i za x lat, jeżeli da nam Pan Bóg życia i zdrowia, uprzedza. I uprzedził Kaina, mówi, Kainie, u drzwi twojego serca czyha grzech. I pokazał drugą rzecz, ale ty masz możliwość, ty możesz nad nim zapanować. Ty możesz zmienić swój styl życia, swoje patrzenie, swój pogląd w stosunku do Abla i możesz się całkowicie wszystko inaczej potoczyć. Mamy następnego króla Hiskiasza, do którego przychodzi prorok i mówi, słuchaj, przekaż władzę w swoim państwie, państwo Izrael, dlatego że że ty umrzesz. Ten człowiek obraca się, znamy ten opis, do ściany, modli się, woła do Boga, mówi: Panie, Ty wiesz, że ja od młodości przestrzegałem Twoje prawo. Bóg wraca proroka, prorok wraca się z powrotem, mówi: słuchaj, przedłużam Tobie dni Twojego życia o 15 lat. I takich i podobnych miejsc Pisma Świętego, które ja przed chwileczką zacytowałem, możemy znaleźć więcej. Jeżeli Bóg nas mobilizuje do modlitwy, do wołania, do szukania Jego oblicza, do przebywania w bezpośredniej społeczności z Nim, to oznacza, że Pan Bóg wie o tym, czego my nie wiemy, że szatan postanowił założyć jakieś sidła przed nami, że gdzieś tam przed nami czeka jakieś wydarzenie, być może jakiś grzech, jakieś odstępstwo, nie wiem, nie chciałbym tutaj zmyślać i doszukiwać, ale jest coś, co może być niebezpieczne dla mego życia, a też i dla mego życia duchowego. I Bóg mobilizuje mnie do modlitwy, do wołania, bo modlitwa i wołanie zanoszone do żywego Boga, ono dokonuje wspaniałej rzeczy. Po pierwsze, Bóg odpowiadając na modlitwę wypełnia moje serce Jego miłością, Jego prawdą, Jego poznaniem, wyczula moje serce, abym wykonywał Jego czystą, świętą, Bożą wolę. Pozwala uprosić mnie, aby Boża łaska i ochrona była nad moim domem, nad moją rodziną. Tak wiele Bóg udziela odpowiedzi na modlitwę, na tą ustawiczną modlitwę. Ja swego czasu opowiadałem i jeszcze raz dzisiaj powtórzę świadectwo, kiedy byłem świadkiem takiego wydarzenia w nabożeństwie, w którym było wezwanie, gdzie siedziała w tym nabożeństwie tak z przodu starsza mama, babcia, blisko 90 lat, zalana łzami na tym nabożeństwie i tak się złożyło, że na tym nabożeństwie był obecny jej syn. Nie dlatego, że on chciał przyjść na nabożeństwo, być może też się tak Pan Bóg pokierował, ale z innych powodów był jako kierowca, przyjechał autobusem, aby zabrać ludzi i odwieźć w drugie miejsce. I to był człowiek, który kiedy jeszcze ta mama była młodsza, kiedy on był jeszcze dzieckiem, on uczęszczał z mamą na nabożeństwa. Później jego kroki, jego życie powiodło tak, że oddalił się, odszedł od Bożej społeczności, stał się strasznym człowiekiem, nie będę o nim opowiadał. I nie powtórzę te słowa, ale przekażę ten sens. I kiedy było głoszone Słowo Boże, było wezwanie, naraz ten człowiek z płaczem na kolanach podchodzi do mamy, ją przeprasza, wychodzi, prosi o modlitwę. I Duch Święty przez słowo prorocze powiedział ten sens, jeszcze raz powtarzam, nie powtarzam dokładnie słowa, bo już nie jestem w stanie, ale przekazuję sens. Ukazuję Ci łaskę nie dlatego, że Ty szukałeś ją, ale dlatego, że Twoja mama, a moja służebnica, ona dzień i noc wołała do mnie i kielich jej modlitw się napełnił. I w odpowiedzi na jej modlitwę skieruję swoją łaskę do Ciebie, abyś Ty skorzystał z tej łaski, tylko nie zapomnij i ponownie nie ukrzyżuj, czy nie sponiewieraj mego świętego imienia. Drodzy, proszę zwrócić uwagę, modlitwy mamy, te ustawiczne modlitwy, to ustawiczne wołanie, to ustawiczne stukanie do tronu Bożego Majestatu stały się Bożą odpowiedzią na jej modlitwy. Ona mogła widzieć, oglądać swoje starości jeszcze swoimi oczyma, że jej syn nawraca się, że Bóg okazuje zmiłowanie dla niego, ukazuje swoją łaskę. Jeżeli Bóg mówi o tym, abyśmy zanosili ustawicznie błagania, abyśmy ustawicznie trwali w modlitwach, a jeżeli szczególnie przez Ducha Świętego jeszcze Bóg kogoś upomina, to myślę, że powinien bardzo mocno zatrzymać się, skorzystać z tej dobrej rady płynącej z Biblii, płynącej od Ducha Świętego i rzeczywiście bojować w tej modlitwie, bo może poprzez modlitwę uratować być może dziecko, być może siebie, może jakąś inną sytuację, może przed modlitwą postawić taką tamę dla szatana, który nie będzie miał siły, aby przejść ze swoim atakiem i odciągnąć kogoś od drogi zbawiennej. I apostoł Paweł mówi: zanoście błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Przede wszystkim napominam, Myślę, że to słowo, ono coś mówi, skoro apostoł Paweł w tym pierwszym kościele do Tymoteusza pisząc napomina i mówi: Tymoteuszu, pamiętajcie, przekazuj tą prawdę. Ja was napominam, aby zanosić błagania, aby zanosić modlitwy, prośby, dziękczynienia. I proszę zwrócić jeszcze jedną uwagę: za wszystkich ludzi. Ja myślę, i tutaj też nie tak dawno mówiłem o tej modlitwie właśnie za wszystkich ludzi. Bardzo często, kiedy modlimy się za sobą, modlimy się za żoną, modlimy się za dziećmi, modlimy się w takim dość wąskim gronie tych najbliższych, tego najbliższego otoczenia. Myślę, że też i modlimy się za zborem, jako ta jedna duchowa rodzina, ale Słowo Boże mówi za wszystkich ludzi. Coś ciekawego, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Ja myślę, że moglibyśmy zadać sobie pytanie, ile razy i w jaki sposób, i czy rzeczywiście ciągle dziękuję memu Bogu za łaskę zbawienną? Czy dziękuję memu Panu Bogu za zbór, w którym się znajduję, w którym mogę wzrastać i mimo różnych być może problemów, jedna w tym zborze już x lat mogę się cieszyć, radować społecznością z moim żywym Bogiem? Czy dziękuję Panu Bogu za moich braci i sióstr? Czy dziękuję Panu Bogu za każde nabożeństwo, które mam możliwość wziąć udział? Czy dziękuję Panu Bogu za moich przełożonych w pracy, mimo tego, że czasami mnie nie rozumią, a być może i nie do końca są fair wobec mnie? Czy dziękuję Panu Bogu za sąsiadów, które wokół mnie mieszkają? I tak bym mógł rozszerzać tą listę. Apostoł Paweł powiedział to krótkimi słowami: za wszystkich ludzi, i zwraca szczególną uwagę za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. I podsumowuje tą myśl apostoł Paweł: jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem i Zbawicielem naszym. Mamy następną naukę, która nam pokazuje, że możemy czynić coś, co jest dobre, co jest miłe w oczach naszego Boga. Możemy czynić coś, co jest dobre i miłe w oczach naszego Pana Jezusa Chrystusa. Co ciekawego, że to dobre i miłe, o którym mówi apostoł Paweł do Tymoteusza, ono zarazem momentalnie, tak jakby równolegle, wnosi i w nasze życie to, co jest dobre i miłe, to, co stwarza głębokie wewnętrzne zbudowanie. Bo modlitwa szczera, otwarta, modlitwa, w której mam możliwość rozmawiać z moim Bogiem, modlitwa na drodze, której nie stoi grzech, ona pozwala mi coraz mocniej zanurzać się w łasce mego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli Słowo Boże nas upomina, jeżeli, jeszcze raz powtórzę, szczególnie skierowane, czasami jest to słowo tak, gdzieś tak by odczuwam, że to jest szczególnie do mnie zaadresowane, lub kiedy też i Duch Święty o tym przypomina, drodzy, nie lekceważmy tego, ale trwajmy i bojujmy w modlitwach, bo możemy wiele, wiele uzyskać, wiele strzał przeciwnika oddalić właśnie przez modlitwę, właśnie przez taki wewnętrzny bój. Tak jak uczynił to Hiskia, śmierć jego życie została oddalona, a jego życie zostało przedłużone o 15 lat. I to jest bardzo istotne, abyśmy o tym pamiętali. Chciałbym bardzo mocno podkreślić, zwrócić uwagę na tą ustawiczną, ciągłą modlitwę. Czasami ludzie modlą się jakiś tam czas, tracą pomalutku wiarę, nadzieję i przestają wołać. Ja myślę, że to nie jest dobre, nie jest to właściwe, nie jest to oparte na Bożym Świętym Słowie. Boże Słowo wręcz przeciwnie mobilizuje, że dopóki żyjemy na tej ziemi, a jest jakaś potrzeba, jest jeszcze czasami jakiś problem, mam prawo, mam przywilej dany mi przez Boga, aby w ustawicznych modlitwach wołać do żywego, świętego Pana. Kiedy mówimy o władzy, o sytuacji w kraju, w mieście, myślę, że oglądając się wokół siebie, najprawdopodobniej każdy z nas znajdzie jakąś dziedzinę, jakiś obszar prowadzony, kierowany przez władzę, które mi się nie podoba. I wtedy zaczyna się narzekanie, komentowanie, zaczyna się wiele, w cudzysłowie, dobrych rad przekazywać dla tej władzy i dla wszystkich, bo przecież to wszystko jest nie tak. Biblia mówi zupełnie inaczej. Jeżeli chcę prowadzić życie ciche i spokojne, to Biblia daje mi klucz do tego, abym sobie otworzył te drzwi do cichego i spokojnego życia, a mianowicie modlitwę za królów i za wszystkich przełożonych. W Gdańsku na nabożeństwie byliśmy na nabożeństwie w Gdańsku, była też tam grupa naszych braci i sióstr z Niemiec i między innymi w tej jednej z modlitwie Duch Święty przekazał takie słowo, abyśmy cenili sobie Biblię, abyśmy cenili sobie wspólne zgromadzenia, abyśmy doceniali łaskę Bożą płynącą z tej możliwości, że możemy się spotykać, bo przyjdzie czas, że będziemy szukać Biblii i nie znajdziemy. Będziemy tęsknić za wspólnym zgromadzeniem, a nie będzie takiej możliwości. Drodzy, to nie jest pierwsze takiego typu, taki kierunek Bożego upomnienia skierowane do nas. I w naszym zborze dwukrotnie przypominam sobie, podobne słowa Bóg adresował i w wielu innych miejscach. I my tak być może mija miesiąc, może rok, i w dalszym ciągu możemy się spokojnie zgromadzać i tak się wyciszamy, okej, wszystko jakoś będzie. Ale drodzy umiłowani, nie trzeba wiele. Starczy jeden moment i jedną chwilę i możecie całkowicie wszystko zmienić. Drodzy, jak ważne jest, abyśmy doceniali Boże Słowo, doceniali modlitwę, doceniali wspólne zgromadzenie. Myślę, że średnie i starsze pokolenie pamięta ogłoszenie stanu wojennego. Jeden dzień był zupełnie innym dniem. Kiedy obudziliśmy na następnym dniu, okazało się, że wiele naszych praw, wiele naszych przywilejów zostało nam zabranych, albowiem ogłoszono stan wojenny. Między innymi był też i zakaz społecznych zgromadzeń. Drodzy, kilka godzin nocy i zupełnie obudziliśmy się w innej, całkowicie innej rzeczywistości. Ja myślę, że te upomnienia, które Bóg kieruje do naszych serc, one mają na jeden cel. One nie mają za celu nas straszyć. One nie mają za celu nas doprowadzać do bólu głowy, co to będzie i jak to będzie, a co będzie z naszymi dziećmi, z naszymi wnukami. Nie. One mają jeden cel, zmobilizować nas, abyśmy zanurzyli się coraz mocniej w naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie, aby w naszym sercu pełnia Ducha Świętego mogła działać, skutecznie wypełniać nasze serce, prowadząc coraz głębiej zbawcze ramiona Jezusa Chrystusa, abyśmy właśnie nabierali siły płynące od społeczności i wspólnego przebywania przed obliczem naszego Pana. Abyśmy mieli tą świadomość o tym, że przyjdą różne chwile. Pan Jezus, kiedy mówił swoim uczniom o prześladowaniach, On nie zakończył na tym i będziecie prześladowani, i będziecie prowadzeni przed władzę waszego państwa, waszego miasta, kraju. Ale powiedział, będziecie prześladowani, bo tak przyjdzie. Ale pamiętajcie, nie martwcie się, nie troszcie, co macie mówić, albowiem Duch Święty, ja mówię swoimi słowami, który będzie wypełniał wasze serca, który będzie mieszkał w waszym życiu, On będzie tym, który wypełni wasze usta, abyście umieli dać odpowiedź na te pytania, które ewentualnie otrzymacie od przeciwników Bożej prawdy. Taki jest cel tego Bożego upomnienia, taki jest cel tego Bożego ukierunkowania nas, abyśmy trwali w modlitwach, abyśmy coraz głębiej zanurzali się w tej cudownej Bożej łasce. I drugą myśl, którą chciałbym poruszyć na bazie tych 10 przeczytanych wersetów, w dalszym ciągu jest to nawiązanie do tego życia w łasce Bożej. Albowiem apostoł Paweł, kiedy powiedział o potrzebie modlitwy za władzą, mówi, abyście ciche i spokojne życie wiedli i mówi jak? We wszelkiej pobożności i uczciwości. I 8 werset, jest to Słowo Boże szczególnie skierowane do braci, do mnie, do nas bracia. Młodzi, starsi, Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swaru. Bracia, to słowo jest szczególnie, to nie omija też i naszych kochanych sióstr, ale ono jest szczególnie skierowane do nas, do braci, starszych, młodszych, na was bracia, na nas bracia, spolega odpowiedzialność przed obliczem żywego Boga za nasze domy, nasze rodziny. Apostoł Paweł do Tymoteusza mówi, chcę, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu. Ja myślę, że te słowa, kiedy czytamy o modlitwie, Biblia mówi zawsze, wciąż, ustawicznie, które tak jakby dopowiada i na każdym miejscu, to nic innego, ale pokazuje, że żyjący ludzie wierzący, bracia, powinni zatroszczyć się o to, aby w naszych sercach królował, panował duch modlitwy. Aby ta modlitwa była taką codziennością naszą, aby każdy moment, który jest wolniejszy, który stwarza warunki, jeżeli nie do głośnego, to takiej wewnętrznej, cichej modlitwy, gdzieś tego serca wołającego do Boga, aby ono to żyło w naszych sercach. To jest kierunek, to jest upomnienie. Chcę, aby na każdym miejscu mężczyźni modlili się na każdym miejscu. I od razu pokazuje, czego Bóg oczekuje, z czym ta modlitwa ma być powiązana. A mianowicie Paweł mówi bardzo wyraźnie, wznosząc ręce bez gniewu i bez swarów. Apostoł Paweł inaczej mówi o pewnym pokoju, który Bóg pragnie przeniknąć i wypełnić serce człowieka, aby właśnie ta modlitwa zawsze, na każdym miejscu była potwierdzona właśnie tymi czystymi rękoma, bez gniewu i bez swaru. Tak apostoł Paweł podkreślił te ciche i spokojne życie i bardzo mocno zaakcentował, czego Bóg oczekuje z kolei od nas. Bo to ciche i spokojne życie będzie błogosławieństwem płynące od Boga. Będzie odpowiedzią na to, że będziemy ustawicznie modlić się za władzami i królami. Ale też Bóg powiedział, czego od nas oczekuje. Bóg powiedział, ja Ci dam ciche i spokojne życie, ale Ty je prowadź we wszelakiej pobożności i uczciwości. Tak w przypadku tutaj do braci mówiąc, módlcie się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez swaru i gniewu przed obliczem żywego Boga. Bo takiej modlitwy, w takim stanie Bóg oczekuje, aby ona płynęła do tronu Bożego Świętego Majestatu. To jest tak bardzo istotne i ważne. Ja myślę, że żyjemy w takim czasie, gdzie szczególnie musimy, powinniśmy zwrócić uwagę na naszą ustawiczną modlitwę lub inaczej, jak jest w życiu naszym. Czy rzeczywiście modlitwa jest taką koroną mego szukania oblicza Bożego, takim chodzeniem w ciągłym wołaniu, w ciągłym dziękczynieniu, w ciągłym błaganiu, w ciągłym uwielbieniu, zasyłaniu też i próśb przed Boży Święty, cudowny ojcowski majestat. To jest tak istotne. Myślę, że bez tego, w tych trudnych czasach, w których dzisiaj żyjemy, drodzy, nie za wiele uzyskamy. A wręcz przeciwnie, bardzo wiele możemy stracić. Tym bardziej, ja nie chcę określać dnia, godziny, miesiąca, roku, ale Biblia nam mówi, że żyjemy naprawdę w ostatecznych czasach. Jeżeli by tak z punktu ludzkiego spojrzenia popatrzył na znaki, które uprzedzają przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie jest napisane w przypadku tych różnych rzeczy, które wymienił Jezus, jak długo oni mają trwać, ile lat on ma być, jest napisane, że będą, że przyjdzie taki moment. I dzisiaj te wszystkie rzeczy się wypełniają. Głody, mory, wojny, trzęsienia ziemi i wiele innych rzeczy. Ewangelia jest głoszona praktycznie na całym świecie. To oznacza, że drugie przyjście Pana Jezusa Chrystusa może być w każdej chwili, w każdym momencie. My nie mamy jakichś podstaw, aby powiedzieć, o przyjście Pańskie, o jeszcze mamy czasu, jeszcze. Bo dlatego, że przed nami jest dwie rzeczy, które nie wiemy. Nie wiemy, kiedy nastąpi przyjście Pana Jezusa Chrystusa i nie wiemy kiedy i w którym momencie zakończy się nasze życie zgodnie z Bożym rozporządzeniem. I te dwie rzeczy powodują, te dwie niewiadome powodują, że ja muszę być świadomy, że za moment może mnie nie być lub kogokolwiek z nas, że w każdej chwili może być podchwycenie Kościoła Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie chciałbym, nie życzyłbym nikomu i nie umiem wyobrazić sobie tej tragedii ludzi wierzących, kiedy zobaczą, że ich bracia i siostry zniknęli, że tak określę, inaczej zostali podchwyceni, a oni zostali. Myślę, że ta wtedy pełna świadomość, te wszystkie znane miejsca dotyczące tego okresu panowania Antychrysta, one błyskawicznie staną w oczach, w myślach, w głowie. Uzmysłowią sobie, co stracili. Ja myślę, że stąd Biblia nas ciągle i ciągle mobilizuje, angażuje, przypomina, upomina, prosi, abyśmy nie zapominali, że ten duch modlitwy, to ustawiczne wołanie, przebywanie w modlitwie, ono musi nam towarzyszyć. I ostatnią myśl, która jest zapisana, apostoł Paweł zwraca się z kolei do sióstr. Dotyka też życia siostry. Proszę zwrócić uwagę, że łącząc modlitwę, łącząc wołanie do Boga, to Boże upomnienie, to Boże oczekiwanie, Bóg pokazuje braciom, na co powinni szczególnie zwrócić uwagę, ale też i pokazuje siostrom, na co one winne zwrócić uwagę. Ja myślę, że to miejsce Pisma Świętego dla każdej z was, kochane siostry, jest bardzo dobrze znane. Ten 9 werset, gdzie mówi o tym, co nie powinno być w życiu kobiet. 10 z kolei mówi, czego Bóg oczekuje w życiu kobiet. A mianowicie, lecz jak przestoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobyć się dobrymi uczynkami. Nie chciałbym rozwijać tego słowa, ale chciałbym zasygnalizować i chciałbym siostry poprosić, abyście zwrócili na to słowo, na to stwierdzenie, na ten termin uwagę, które są prawdziwie pobożne. Inaczej można powiedzieć, że przeciwstawieniem tego słowa są nieprawdziwie pobożne. Apostoł Paweł dotknął bardzo głębokiego tematu. Nie powiedział, które są pobożne, ale powiedział, które są prawdziwie pobożne. One są otwarte na to działanie Bożej łaski, Bożego pokoju, aby ich ozdobą były dobre uczynki przed obliczem Najwyższego, Żywego, Świętego Boga. Bo za nie Bóg wypełnia, przenika swoim pokojem, swoją radością i swoją mocą. Możemy zauważyć, że ja i tak minęłem z powodu czasu kilka środkowych wersetów, w których też jest zawarta głęboka myśl tego urywka miejsca Pisma Świętego przez nas przeczytanego. Ale myślę, że to, co tylko dotknęłem, ono bardzo mocno opomina nas, braci, opomina was, siostry, mobilizuje wszystkich nas i wszystkich nas upomina, abyśmy pamiętali o pewnych rzeczach. Można podsumować, że te wszystkie rzeczy, które zostały tutaj zapisane w tym drugim rozdziale, one mówią o tym stanie naszego życia, które może doprowadzić do tego, że w oczach Boga będzie to dobre i miłe i z ręki Bożej wypłynie do naszego serca w postaci błogosławieństwa to, co dobre, miłe i szczęśliwe. Co buduje, błogosławi, ochrania, prowadzi, kształtuje i zabezpiecza tą wieczną przyszłość, która jest przed nami. Wprowadzając nas w to oczekiwanie na ten głos Jezusa Chrystusa, który wspomniał, kiedy był jeszcze na tej ziemi, który powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja dam wam wieczne odpocznienie. Proszę zwrócić uwagę, nie jest napisane, którzy jesteście wypoczęci, którzy niezbyt zmęczyliście się w tym życiu, upodobniając się, biorąc przykłady z tego świata. idąc równolegle z etyką, tą zepsutą etyką tego świata, jest zupełnie coś innego. Mówi o pracy, o obciążeniu. Czyli o pewnej walce. Obciążenie jest związane z pewnym bojem, który toczymy, tym dobrym bojem przeciwko grzechowi, nieprawdzie, niesprawiedliwości. Bojem, który pozwala nam przyoblec zbroję Bożą, ale zarazem też, aby ujawniała się natura Boga. Aby ten pełny wymiar Chrystusowy znalazł się w naszym życiu. I znowu, gdybyśmy wzięli sobie przykład, opis pierwszego kościoła, opis naszych braci i sióstr, zauważymy coś bardzo ciekawego. A mianowicie, że ta prawda, która była skierowana do Żydów, do narodu izraelskiego, kiedy Bóg wyprowadził ten naród jako swój obiecany naród, jako naród wybrany, tam było, żeby długo nie mówiąc, było ciekawe stwierdzenie dotyczące ich służby, ich zachowania, ich życia, ich sposobu oddawania pokłonu dla Boga, ich pielgrzymowaniu, dotyczących pewnych praw, dotyczących rodziny. To wszystko, kiedy byśmy zebrali, można by było ująć jednym zdaniem. Te Boże prawa, te Boże przekazania, które dotyczyły całokształtu życia narodu wybranego, one mówiły o jednej rzeczy, że ten naród był inny we wszystkim, w każdej dziedzinie, od wszystkich otaczających ich narodów. W niczym nie był podobny. W niczym nie upodabniał się do tych pozostałych narodów. Tragedią narodu izraelskiego było to, kiedy oni zbliżali się, kiedy się zmniejszał ten dystans tej inności i tej rzeczywistości tych narodów. Kiedy ten dystans był coraz bliższy, to w konsekwencie naród izraelski był coraz dalej od Boga. Spadały tragedie, nieszczęścia, wojny i wiele, wiele innych rzeczy. I ta prawda, ona jest jako praobraz przekazana w Nowym Testamencie. Natura boska, pełny wymiar Chrystusowy, nie ma nic wspólnego z tym światem. Ona odnosi się do atmosfery nieba. Ona odnosi się do działania Ducha Świętego. Ona odnosi się do świętości Ewangelii. Ona wprowadza w życie człowieka czystość i świętość przed Bożym Majestatem. Dlatego chciałbym, aby i te myśli, które przekazałem jako takie pewne wskazania Pawła dotyczące naszego pielgrzymowania, abyśmy je głęboko przeanalizowali. Abyśmy też zwrócili uwagę na modlitwy. Abyśmy zwrócili uwagę na czystość naszego wnętrza. Abyśmy zwrócili też uwagę na czystość tego, co znajduje się w nas i na nas. Dlatego, że ciała wasze, nasze, są świątynią Ducha Świętego. Drodzy bracia i siostry, niech Bóg błogosławi. Niech otwiera to głęboką tęsknotę, głębokie pragnienie być coraz bliżej, bliżej i bliżej naszego Pana i Zbawiciela. Coraz głębiej zanurza się w czystości i świętości i w pielgrzymowaniu przed Bożym Majestatem. Pamiętając o tym, że miłość Jezusa Chrystusa, że świętość Jezusa Chrystusa, że prawo łaski zbawiennej płynące do naszego serca jest obwarowana prawem. Miłość to nie oznacza, że mogę robić, co chcę. Miłość to oznacza, że kocham Boga, kocham Biblię, kocham Jego przykazania, a nienawidzę grzechu, nieprawości, wyuzdania i tych wszystkich spraw, które nie wychodzą z nauczania, bezpośredniego nauczania Bożego Świętego Słowa. Wiara, która przybliża mnie do żywego Boga, to nie jest oparta na słowach wierzę w Jezusa, ale oparta na tym, że tą wiarę w Jezusa wprowadzam do działania i czynu, że nie tylko mówię o Jezusie, ale życie Jezusa zaczyna być we mnie widoczne. Niech da nam Bóg siły, niech da nam Bóg pomocy i swojej łaski. Podsumuję to, co powiedziałem cytatem Pisma Świętego, tym jednym zdaniem, który mąż Boży apostoł Paweł pod wpływem Ducha Świętego zapisał, zaakcentował w trzecim wersecie. Jest to rzecz dobra i miła, przed Bogiem i Zbawicielem naszym. Amen. Niech Bóg was i mnie razem z wami błogosławi. A my ugniemy nasze kolana i tak serdecznie z głębi serca poprosimy naszego Boga.